Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Witam i zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Witold, który będzie realizował program. A gościem naszym jest pani Alicja Golon, dyrektor podstawowej szkoły specjalnej numer 19 w Toruniu. Będziemy dzisiaj, dzisiejszy nasz temat to program Za życiem w szkole. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę z panią dyrektor i rozmowę o tym programie, to mam dwa ogłoszenia. Pierwsze, które bardzo łączy się z tym pojęciem Za życiem, ponieważ dzisiaj w Toruniu i w wielu miastach Polski odbywają się marsze za życiem, marsze za życiem i rodziną. Wiem, że w Toruniu to wiadomo, ale w Warszawie i w wielu, tak jak już mówiłam, w wielu miastach Polski. I dlaczego o tym przypominam? Przed tygodniem o tym mówiliśmy, ale przypominam o tym dlatego, żeby może jeszcze się wybrać na taki marsz, bo jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy byli, to po prostu warto zamanifestować swoją postawę. Ale też przypominam dlatego, że proszę państwa, którzy nie mogą iść na marsz, właśnie przed tygodniem jakimś takim apelowaliśmy, te osoby, które nie mogą iść na marsz, bo z racji zdrowia, żeby po prostu wspierały duchowo tę inicjatywę, to przedsięwzięcie. To bardzo ważne, żeby być razem, nawet nie będąc fizycznie, żeby być razem z tymi, którzy opowiadają się za życiem i za rodziną. To pierwsze ogłoszenie, a drugie, które też wiąże się z życiem, dotyczy trzeźwego życia. O właśnie. 14 czerwca, więc w najbliższy czwartek, w Toruniu odbędzie się Kujawsko-Pomorski Kongres pod tytułem Ku Trzeźwości Narodu. Rozpoczyna się o godzinie 10 Eucharystią w Kościele Najświętszej Marii Panny na Starym Rynku, a o 11.30 rozpoczną się wykłady. Wykłady będą w Urzędzie Marszałkowskim, Plac Teatralny 2 na pierwszym piętrze. Zapraszamy wszystkich, którym leży na sercu też życie i życie trzeźwe. To tyle ogłoszeń, a teraz przechodzimy do naszego tematu. Pani dyrektor, program Za życiem, który został ogłoszony ustawą 4 listopada 2016 roku. On zawiera również, on w zasadzie jest skierowany już w tytule o wsparciu dla kobiet w ciąży i rodzin, ale też zawiera w swojej treści odniesienia do osób niepełnosprawnych.
No tak, bo dzieci, które przychodzą na świat z jakimś obciążeniem, no to wiadomo, nie wiadomo do końca, czy one będą od razu niepełnosprawne, dlatego żeby...
Mogą być zagrożone już w
okresie
prenatalnym. Mogą być
zagrożone, tak. Dlatego tutaj w ustawie przewiduje się tworzenie, dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, właśnie w których będzie się uwzględniało i uwzględnia się szczególnie te dzieci, u których zdiagnozowano nieodwracalne na przykład upośledzenie albo jakąś nieodwracalną chorobę. I w myśl, jakby tutaj podążając dalej za ustawą Za życiem, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie, na mocy którego każdy powiat może starać się o tworzenie ośrodka, wiodącego ośrodka.
To rozporządzenie było rok później, tak? We wrześniu 2017 roku.
W wrześniu, 5 września dokładnie 2017 roku weszło rozporządzenie, na mocy którego właśnie każdy powiat może utworzyć wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, którego zadaniem jest właśnie niesienie pomocy dzieciom, u których wykryto jakąś niepełnosprawność. Ma przede wszystkim obejmować działanie takiego ośrodka, ma przede wszystkim służyć dzieciom od chwili narodzenia do trzeciego roku życia,
no
przede
właśnie
wszystkim.
Ja tutaj czytając, zresztą rozmawiałyśmy przed audycją, czytając główne założenia tego projektu, programu Za życiem, byłam troszeczkę jak gdyby zaniepokojona, że ciągle używa się określenia czas prenatalny, życie prenatalne, moment porodu i do trzeciego roku życia. A co z dziećmi, u których wykryje się wadę rozwojową po trzecim roku życia?
Nie ma problemu. Jest, po pierwsze, jest wczesne wspomaganie, to znaczy jest problem, bo jest dziecko niepełnosprawne,
tak, no właśnie,
w jakimś stopniu. Mhm. Jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jest ośrodek, który mówi się, że przede wszystkim dzieci do trzeciego roku życia, ale to nie znaczy, że dziecko, które ten trzeci rok życia skończyło i u niego wykryto niepełnosprawność, to nie będzie przyjęte do ośrodka i nie będzie mu zorganizowana pomoc specjalistyczna i terapeutyczna.
Zaraz konkretnie powiemy, czym są te ośrodki, ale i pani, ja mamy dość długą praktykę w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami. I ja pamiętam, w różnych latach były pomysły, no były też takie propozycje środowisk osób niepełnosprawnych czy rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością, żeby powstawały ośrodki wczesnej interwencji tak zwane, żeby były takie miejsca, w których w jednym nawet lokalu, czy w jednym, no nie wiem jak to powiedzieć, lokalu, to może źle.
No, przy jakiejś
w jednym budynku,
placówce, tak,
w jednej placówce, o właśnie, czy... w jednej placówce będą lekarze specjaliści, będą psychologowie, pedagodzy i rehabilitanci na przykład, którzy od razu, ta grupa specjalistów zdiagnozuje dziecko i pokaże perspektywę rozwojową rodzicom, prawda? No. Czy ten program, bo cały czas nie ma takich ośrodków, może w dużych miastach, no w Toruniu nie ma na pewno takiego jednego ośrodka, a miasto no przeszło 200-tysięczne, prawda? Ja pamiętam, ile razy składaliśmy tego rodzaju wnioski, a nic, czy ten program Ministerstwa Edukacji Narodowej, on jak gdyby może, czy te ośrodki mogą być troszeczkę na kształt tych placówek, gdzie, tak?
Tak, proszę. Tak, no to, o czym pani teraz powiedziała, jak najbardziej, bo to nie mają być tylko specjaliści, terapeuci, ale jakby zadaniem ośrodka jest współpraca zarówno ze służbą zdrowia, z lekarzami, specjalistami, chociażby odsyłanie rodziców, albo też zapraszanie lekarzy na kompleksowej
właśnie, bo pani doktor, pani dyrektor wie dokładnie, jak to wygląda, jak się rodziców skieruje do specjalistów, a tam jest kolejka na pół roku co najmniej, prawda?
No właśnie.
I teraz, no właśnie,
no
co?
No będziemy próbować, tak? Zapraszać też do współpracy.
A więc nie jest
lekarzy.
To całkiem to marzenie.
Nie, to jakby marzenia się troszkę spełniają dzięki temu, że ośrodki zaczynają powstawać. Mówię już w wielu powiatach na pewno one, to znaczy wiem, że są, że działają i ja mam nadzieję, że ten nasz ośrodek, który za chwileczkę zacznie działać, będzie też takim ośrodkiem, do którego jak rodzic przyjdzie, to nie tylko,
no właśnie, powiedz mi, czym jest ten ośrodek?
Ten ośrodek jest takim miejscem, do którego rodzic przychodzi, zgłasza się. Oczywiście określamy wtedy rodzaj pomocy, którą będziemy stosować w odniesieniu
Rozumiem,
do
że rodzice zgłaszają
dziecka.
Się z diagnozą dziecka.
Tak, z diagnozą albo z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ona
tam
może
mogą,
trwać.
Tam może trwać, dlatego też jest furtka akurat w tym programie, że nie tylko diagnoza z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale też taka diagnoza, którą postawi lekarz specjalista, tak? I na podstawie skierowania lekarskiego.
Czekając na diagnozę specjalistyczną.
Tak, możemy już dziecko objąć pomocą. No i co jest tutaj takie na plus w tym akurat programie, że program przewiduje nawet do 5 godzin w tygodniu pomocy specjalistycznej w takim ośrodku właśnie koordynacyjno. opiekuńczym i rehabilitacyjnym. Także to nie tak jak we wczesnym wspomaganiu rozwoju, kiedy mówi się od 4 do 8 godzin w miesiącu, tak tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że nawet do 5 godzin w tygodniu. Oczywiście to będzie wszystko też zależało od tego, z jaką niepełnosprawnością dziecko przyjdzie, no jacy specjaliści będą musieli pracować z dzieckiem, no i czy też nasze moce, jakby tutaj, jeśli chodzi o ilość tych godzin, którą my dostaniemy od ministerstwa, czy damy radę i od tego, ile będzie dzieci.
Użyła pani określenia wczesne wspomaganie rozwoju i ja wiem, że w waszej placówce, bo już ze 2 razy tak, w tych audycjach tutaj mówiliśmy o wczesnym wspomaganiu rozwoju, funkcjonuje wczesne wspomaganie rozwoju i teraz jak to wczesne wspomaganie rozwoju
będzie się miało do tego.
Tak, będzie się miało, szukania jakiegoś środku potocznego określenia.
Myślę, że to, no przepraszam no za...
Nie, nie, ale myślę, że to, jak to właśnie, bo to... tu wczesne wspomaganie rozwoju, a tu ośrodek i teraz tak.
Jedno drugiego nie wyklucza.
Nie wyklucza, to rozumiem, że dzieci mogą i tu, i tu.
Tak, dziecko może mieć wczesne wspomaganie rozwoju plus być objęte jeszcze pomocą w ośrodku.
A kto tę pomoc, kto to wspomaganie będzie realizował? Czy to może być tak, że pani dyrektor, mając, nie wiem, 30 nauczycieli i tak dalej, wiedząc, kto jest specjalistą w jakim zakresie wspomagania, deleguje jakoś, czy daje dodatkowe godziny?
No oczywiście to będzie jakaś tam dodatkowa praca dla nauczycieli, specjalistów.
Ale dodatkowo też opłacana pewnie.
No tak. No, o to zadbało już właśnie ministerstwo i to porozumienie, które podpisuje powiat z ministerstwem, gwarantuje nam, że...
Rozumiem, że to są inne pieniądze niż
tak,
te, które...
Tak, bo to są z dotacji rządowej, także to są trochę inne pieniądze niż te, które otrzymuje nauczyciel, ale w tym sensie, że po prostu z innej jakby tutaj puli wypłacane nauczycielowi, terapeucie. No i myślę, że no, będziemy świadczyć taką pomoc, na jaką będzie zapotrzebowanie tam z tego skierowania lekarskiego, czy też z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju zawsze wynika, jaką działalność terapeutyczną powinniśmy prowadzić. Tak? Czy to jest rehabilitacja ruchowa, czyli ta zwana fizykoterapia. Takich specjalistów mamy w placówce, więc to na pewno będą też ci specjaliści. To jest integracja sensoryczna, która bardzo pomaga. To są neurologopedzi, tudzież specjaliści od terapii świetlany mazgutowej. To jest terapii neurotaktylnej, też takiej bardzo...
Co za takiego?
No, to jest terapia, która pobudza też odpowiednie obszary i mózgu, i całego ciała. Poprzez dotyk stymulujemy rozwój dziecka, czy też tutaj też jest...
Okolice ust.
Okolica ust, tak. Terapia ustno-twarzowa. Takich specjalistów mamy, więc taką świadczyć będziemy pomoc. Też pomoc psychologiczną, bo nie ukrywajmy, cała pomoc i praca w ośrodku to nie jest tylko praca z dzieckiem niepełnosprawnym, ale też, tak jak to jest w idei wczesnego wspomagania rozwoju, to jest też współpraca z rodzicem, tak i z rodziną, bo no, rodzina musi się nauczyć żyć z dzieckiem niepełnosprawnym, co nie jest wcale łatwe. Tej obydwie o tym właśnie wiemy,
że przede wszystkim z osobami niepełnosprawnymi. Dla rodziny to jest ważne, że mają poczucie, że dzieckiem zajmują się specjaliści.
No
że
to,
nic nie jest,
chodzi.
Że żadna szansa nie jest, no żadna to może za dużo powiedziane, ale że wszystkie możliwe szanse są wykorzystywane, szanse rozwojowe dziecka są wykorzystywane, prawda? Bo często przecież rodzice później po latach mówią, że a może gdybym nacisk, gdybym szukała specjalisty właśnie z dziedziny właśnie logopedycznej, to być może teraz, kiedy dziecko ma 40 lat, byłoby łatwiej mi z nim się porozumieć, prawda? I często rodzice po latach wyrzucają sobie jakieś takie błądzenie we mgle, bo często tak niestety jest do tej pory też pewnie. Jeszcze zapytam o takie formalne sprawy. Czy w tym ośrodku będzie konkretny zespół, który będzie również diagnozował i i tworzył program rehabilitacyjny dla dziecka? No,
praca będzie podobna jak w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Że rozpoczynamy oczywiście od diagnozy, chociaż dziecko przychodzi już z jakąś diagnozą, tak? Albo to będzie ta diagnoza gdzieś tam postawiona przez lekarza. Jeżeli przyjdzie z diagnozą z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
W trakcie zajęć ale my poznają też, dziecko.
Tak, poznając, diagnozujemy i tak. opracowujemy. Dla każdego dziecka będzie opracowany program. No i według tego programu będziemy pracować. No jeżeli program trzeba będzie modyfikować, to będziemy robić. No, z programem zawsze tak już jest, tak, że z programem musi być zapoznany rodzic, żeby on wiedział, jakie działania podejmujemy w stosunku do jego dziecka, co robimy, w jaki sposób. Także to jak najbardziej. Cała taka biurokracja i dokumentacja, która jest związana z naszą pracą, to oczywiście będzie prowadzona. Każdy będzie w odpowiednim momencie też, albo my będziemy decydować o tym, żeby zwiększyć na przykład ilość godzin dziecku, bo taką mamy możliwość z przepisów wynikającą, albo też będziemy zmniejszać, albo może się okaże, że kilka lat pracy w ośrodku czy we wczesnym wspomaganiu rozwoju zniweluje większość deficytów, które dziecko ma i może tych godzin.
To jest taka oczywiście. Piękna perspektywa.
Nie, to nie jest piękna perspektywa. Znaczy to może tak brzmi, ale rzeczywiście bywa tak, że no nie wszystkie dzieci są dalej gdzieś tam prowadzone. Prowadzone są dobrze, tak, do końca szkoły muszą gdzieś tam zostać z nami, mogą ją realizować w szkołach ogólnodostępnych, bo czasami to są jakieś takie drobne deficyty, z którymi dzieci przychodzą, tak, i dobrze, umiejętnie poprowadzona praca powoduje, że gdzieś one tam, no, potrafimy z nimi powalczyć i wyprowadzić dziecko. Jeszcze chciałam coś powiedzieć na temat tej terapii, no że na pewno dla każdego dziecka ona będzie.
Ale to właśnie to, ja już mam pytanie, bo pani dyrektor jest dyrektorem dużej szkoły, która ma tradycję stuletnią już.
Tak,
stuletnią tradycję. Właśnie. I tak sobie myślę o tych dzieciach, które są tam w czwartej, w piątej klasie i tak dalej. Czy jest szansa, że takie dziecko również będzie mogło skorzystać z tego programu? Czy
nie,
to tylko malutkie
nie, to
dzieci?
To tylko malutkie dzieci. Tak jak jest we wczesnym wspomaganiu rozwoju i tutaj również no, do momentu, kiedy te dzieci nie osiągają dojrzałości szkolnej, no, muszą pójść do szkoły, tak? Jak przekraczają próg szkoły jako uczniowie, to już
nauczyciele przejmują.
Ale wtedy też mają, jeżeli pozostają u nas, to mają też dodatkowe zajęcia terapeutyczne, bo takie szkoły tutaj w szkołach specjalnych przysługują, w ramowym planie nauczania są zapisane, także też im w ten sposób pomagamy. A jeszcze tylko chciałam dodać, że właśnie ośrodek, tak, ja mówię, że tak długo, na razie ośrodki są przewidziane do 2021 roku.
Tak.
No ale myślę, że jeżeli
zobaczymy,
dobrze będziemy
sprawdzą,
pracować, tak? Tak, i one się sprawdzą, to może ministerstwo...
A gdzieś już funkcjonują takie się, bo to jest początek, gdzieś funkcjonują, a w naszym rejonie?
W naszym rejonie, w Chełmie, w Grudziądzu, w Dębowej Łące, w powiecie wąbrzeskim. Wiem, że w Chełmża, tak mniej więcej jak my chyba, nie wiem, czy już zaczęli działać, czy za chwileczkę zaczną tak jak my, ale też na pewno występowali.
No, z przyjemnością słucham tego, bo wiem, jak trudno napisać projekt. I to taki, który by został przyjęty, więc świadczy to dobrze o tych placówkach.
Znaczy, powiem tutaj mieliśmy trochę ułatwioną ścieżkę, jeśli chodzi o dostęp do tego, że mogliśmy tworzyć ośrodek, ponieważ jest to jakby zadanie, kuratoria się zwracały do powiatów. I powiaty typowały placówki. No akurat ja się bardzo cieszę z tego, że nasz powiat wytypował naszą placówkę. Zresztą no, we wczesnym wspomaganiu rozwoju
rozumiem,
też mamy
13-letnią. Wytypowali, zostaliście i chcąc, nie chcąc, trzeba było zabrać się do roboty.
Nie, powiem szczerze, no ja akurat nie miałam z tym żadnego problemu. Zapytano mnie, czy chcę i od razu nawet nie mówiłam, że odpowiem za godzinę.
Jeżeli będą pieniądze, to tak.
No tak, no jeżeli będą jeszcze, będzie jakieś wsparcie właśnie.
Tak,
no to
tak.
Finansowe
właśnie
też jest oczywiście, że jest ważne. I mówię, no nie miałam z tym problemu.
Ja mówię, zobaczymy. Ja przepraszam, że tak troszeczkę tutaj prowokuję, ale mówię też jako praktyk, więc wieloletnim doświadczeniem wiem, że często są pomysły, a nie ma środków, żeby je zrealizować. Można mieć dobrą wolę i otwarte serce i, tak. i pomysły, wyobraźnie, natomiast jak nie ma środków, to często to wszystko. To
już, no jest na pewno trudniej. Ja też pracuję już tych lat, już nie powiem ile, ale bardzo dużo. W szkolnictwie specjalnym w zasadzie wszystkie moje lata pracy to jest, są szkoły specjalne. I wiem, że kiedyś było trudniej. No teraz jednak no, jest trochę łatwiej. Może jeszcze nie jest tak, wiadomo, że nie jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, ale, ale nie jest aż tak źle. Także mamy wsparcie.
Tak, to rozumiem, że ten program Za życiem, on bierze pod opiekę dzieci od urodzenia.
Od urodzenia.
Od urodzenia
tak.
do trzeciego roku życia przede wszystkim i jeszcze może troszeczkę do pójścia do szkoły podstawowej. Właściwie ten czas to niezwykle ważne, bo to jest czas niezwykle bardzo, bardzo taki ważny w rozwoju dziecka. Prawda? Żeby, chodzi o to, żeby terapię rozpocząć jak najwcześniej.
No, oczywiście.
A przecież co mówią rodzice, może teraz już mniej, ale kiedyś specjaliści, rodzice mówią o tym, że specjaliści mówili, no pani tu niepokoi się niepotrzebnie, dziecko wyrośnie, musimy poczekać, prawda?
No jeszcze do tej pory, przepraszam, że wchodzę w słowa, przychodzą czasami rodzice właśnie z tą opinią, bo jeszcze nie do ośrodka, tylko z opinią i mówią, że ja mówię, a dlaczego tak późno? Dziecko ma 4 lata. A, bo tam ktoś powiedział, że to jeszcze, bo chłopczyk to może nie mówić.
Tak, bo chłopczyk później zaczyna mówić
no,
i tak dalej.
No,
i tak,
wiadomo, że jeżeli zaczniemy tą interwencję szybko, jeżeli dziecko ma kilka miesięcy, mamy teraz też we wczesnym wspomaganiu dziecko, które ma 9 miesięcy. I ja się bardzo cieszę, że ten program jest, bo będziemy mogli zwiększyć tą ilość godzin terapeutycznych dla malucha. Tam jest rozszczep też kręgosłupa i w ogóle takie różne zaburzenia i wady rozwojowe, więc no im prędzej, tym lepiej. No i nie ma z
to,
czym czekać.
To bardzo takie czekać. Pozytywne spojrzenie na rodziców również,
tak.
prawda? Bo to rodzice przede wszystkim zauważają, że jest, nawet jeżeli to jest pierwsze dziecko, to zauważają, że no, niepokoją się. I potraktowani są, jeżeli jest ten projekt, to mogą być potraktowani poważnie z tym swoim niepokojem, tak?
Tak, ja zapraszam, mówię, zawsze jesteśmy otwarci. Tam gdzieś na stronie szkoły też jest numer telefonu, pod który można zadzwonić zawsze i zapytać, porozmawiać o swoich obawach. Czasami coś doradzimy. Czasami zapraszamy też na konsultacje rodziców, żeby któryś ze specjalistów w szkole przyjrzał się dziecku. Nauczyciele diagnozują, naprawdę ja mam taki zespół terapeutów, którzy no, są terapeutami z powołania i wiedzą, co robią, mają duże doświadczenie. Zresztą to wczesne wspomaganie prowadzimy, czyli tą pracę z małym dzieckiem prowadzimy już od 13 lat. No, więc doświadczenia nabyliśmy na pewno i jeszcze cały czas gdzieś tam się też dokształcamy, douczamy, żeby, no, żeby być jeszcze lepszymi specjalistami, tak? I te nasze usługi, żeby były naprawdę świadczone na dobrym poziomie.
Pani dyrektor, pani jako osoba zarządzająca szkołą na pewno uczestniczy w jakichś konferencjach, spotkaniach dyrektorów i tak dalej. I jak jest w Polsce, czy jeżeli chodzi o wczesne wspomaganie rozwoju, czy to jest czymś oczywistym, że w większości szkół, przy większości szkół specjalnych są tego rodzaju?
Tak, tak. Bo muszę powiedzieć, że teraz...
Pytam dlatego, bo myślę o tym niepokoju rodziców. Czy rzeczywiście, bo wiem dobrze, że do poradni nie jest tak łatwo się dostać. Czasami 2 miesiące tak. trzeba czekać, a niepokój rodziców zjada. Prawda? I chciałby się skonfrontować swoje myśli, swoje niepokoje z kimś, kto wysłucha chociażby.
No i to jest, czasami to jest właśnie ważne dla rodzica, żeby mógł przyjść do kogoś, kto wysłucha. I to tak.
Jeszcze do kogoś, kto
pani,
się zna, kto
no,
jest specjalistą.
No to już w ogóle tak, byłoby tak. pięknie. Powiem tak, ja uczestniczę w takich spotkaniach, które organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, to tak zwane ORE, które gdzieś tam przy ministerstwie funkcjonuje. I spotykamy się właśnie z dyrektorami, tudzież z osobami, które są koordynatorami gdzieś tam w swoich placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Duże miasta oczywiście, tutaj nie ma problemu, tak? Mniejsze ośrodki też już nie jest tak źle, jak było. Nawet te 5 lat ostatnie, to też poczyniono duże zmiany w tym zakresie, ale jeszcze cały czas jest na przykład w małych ośrodkach ten problem z dowiezieniem na przykład dziecka na zajęcia, tak? Z tym, żeby my częściowo też no, świadczymy te usługi i we wczesnym. Tutaj akurat o ośrodkach się o tym nie mówi. My jeździmy do dzieci, tak? Jeżeli tego wymaga dziecko, że to jest małe dziecko, tak jak mówiłam tutaj o tym naszym kilkumiesięcznym, to my jedziemy do domu na tą rehabilitację i na zajęcia specjalistyczne, ale wciąż gdzieś tam w małych miejscowościach myślę, że to jest największym takim problemem i to nie jest do końca rozwiązane, bo gdzieś tam tak, przepisy mówią koszty, że gmina może pokrywać koszty dojazdu. No, to nie wiem jak tam w innych gminach, no mówię, my jesteśmy miejską gminą i powiatem, więc trochę to jest inaczej rozwiązane. Jest nam łatwiej na pewno. I no, dlatego też te ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, one też powstają właśnie w mniejszych miejscowościach, bo na przykład gmina, powiat wąbrzeski ma w Dębowej Łące. Tam jest ośrodek szkolno-wychowawczy. Oni też prowadzą wczesne wspomaganie, bo no nie ukrywam się, że to jest dobry wybór, kiedy tworzymy te ośrodki w takich miejscach, które no, zajmują się tak terapią, mają specjalistów, bo to przecież nie o to chodzi, żeby go powołać, ale jeszcze musi mieć odpowiednią kadrę. Trzeba mieć zapewnioną odpowiednią kadrę, żeby miał kto pracować z dziećmi.
To wszystko jest sformalizowane, to musi być te umiejętności muszą być potwierdzone certyfikatami
tak,
przecież,
tak,
prawda?
No, bez
to nie jest na tej zasadzie,
nie.
Że ach, ta pani właśnie jest dobra
tak,
w czymś.
Tak, ma dobre podejście do małych dzieci. Nie. Musimy mieć ukończone studia podyplomowe albo studia kierunkowe we wczesnej interwencji czy wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Do tego jeszcze, no tak jak terapeuci integracji sensorycznej, no to wiadomo, że to muszą być też osoby przygotowane. W zasadzie każda terapia musi być obwarowana jakimś dobrym szkoleniem, czy studiami podyplomowymi, czy studiami kierunkowymi, bo inaczej tego nie będziemy robić. Jeszcze doświadczeniem, powiem szczerze, nie? No ja wiem, że każdy, kto kończy studia, może przyjść do pracy i kiedyś tego doświadczenia musi nabyć, ale no, jeżeli już je ma, to jest na pewno lepiej.
Dziękuję bardzo. To takie podstawowe informacje, drodzy Państwo, dzisiaj o programie Za życiem w kontekście szkoły. Jest szansa przed placówkami oświatowymi, specjalnymi.
Tak, specjalnymi, bo najczęściej, żeby... niekoniecznie to musi być szkoła specjalna, ale mówię, tak rozporządzenie mówi, że to może być specjalna, może to być przedszkole.
Przedszkole również, tak?
No, ale trzeba mieć przede wszystkim specjalistów, nie? No
właśnie. Wykwalifikowanych. Też są przedszkola takie, które są prowadzą wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami, więc
tak,
jak najbardziej.
Szkoła specjalna, czy też przedszkole
oddziały. Również jest
ale to mówię, w zasadzie to organ prowadzący wskazuje też tą placówkę, nie? Która będzie się zajmowała, bo organ prowadzący, tudzież tutaj w Toruniu, no to akurat pan prezydent podpisywał to porozumienie z ministerstwem i wyraził swoją akceptację do tego, żeby ośrodek powstał w Toruniu.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem w audycji dla chorych jest pani Alicja Golon, która jest dyrektorem Podstawowej Szkoły Specjalnej nr 19 imienia księdza błogosławionego księdza Wincentego Stefana Frelichowskiego. Rozmawiamy o programie Za życiem w kontekście szkoły specjalnej. Pani dyrektor mówi nam właśnie o ośrodku wspierania, ośrodek, jaką on ma nazwę dokładnie?
Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Wiodące tak. Ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. Bardzo długa nazwa, ale...
Które świadczą pomoc małym dzieciom, właściwie tym dzieciom, które zgłoszą się czy rodzicom z dziećmi, którzy zgłoszą się już z orzeczeniem lekarskim. Można czekać na diagnozę w poradni, a już zgłosić się do takiego ośrodka i uzyskać już wsparcie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, mogą Państwo z nami rozmawiać, przede wszystkim z panią dyrektor. Może jakieś będą konkretne pytania. Pani dyrektor tu jest długoletnim pedagogiem specjalnym, więc mogą być nawet pytania, niekoniecznie o ośrodek. Ja zachęcam, zapraszam. Pani dyrektor.
Ja też, tak, oczywiście zapraszam.
Telefony nasze 56 to numer kierunkowy, 655-2355, 655-2356, Polska Północna Południowa, dwa numery telefonów radiofonii w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 ten kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66 i z USA i Kanady 011-48-56, numer kierunkowy. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji Dla Chorych rozmawiamy o programie dla życia, za życiem w kontekście szkoły. Już odbieramy telefony.
Dzwonię, jestem prababcią.
Halo.
I mam takiego wnuczka, który będzie miał 4 latka i wypowiada tylko pojedyncze słowa, nie mówi całym zdaniem. Chodzą do logopedy, chodzi do przedszkola, ale nie chce się bawić nawet z dziećmi, tylko osobno się chce bawić i wypowiada tylko pojedyncze słówka, a nie chcę łączyć całego, jestem prababcią, tak się martwi o niego.
No, proszę pani, ja myślę, że no, trzeba w jakiś sposób przekonać rodziców, aby zasięgnęli jeszcze jakieś porady specjalistycznej.
Pytanie, czy rodzice...
Rozum do logopedy. Jest taki nerwowy, jest i właśnie już słówka i pojedyncze słówka wypowiada. Teraz w sierpniu będzie miał 4 latka.
Proszę pani, ale czy pani wie, czy dziecko było zdiagnozowane?
Było diagnozowane, było. Także były wykluczone te
aha,
choroby, żeby
były. No dobrze,
może,
tak.
Pani, może to jest takie rozwojowe.
No.
Jeżeli on pojedyncze słówka już wypowiada, czy on będzie mówił całym zdaniem,
jeżeli wypowiada,
tak się martwi strasznie?
Proszę pani, jeżeli wypowiada pojedyncze wyrazy, no to jest... Pierwszy etap do tego, żeby zaczął je łączyć i budować w zdania.
Ćwiczą z nim, bardzo dużo ćwiczą, ale ma wnuczkowa już drugie malutkie dziecko, tak ma mało czasu dla niego i tak się martwię. Ja nie mam siebie, bo jestem chorym człowiekiem, ale tak się martwię. Chciałam się zapytać, jeżeli on pojedyncze słówka wypowiadał, czy on będzie mógł łączyć te słówka?
Proszę pani, pani dyrektor już odpowiedziała, że dziecko ma w sobie potrzebę nawiązywania relacji, jeżeli wypowiada słowa, prawda?
A chodzi gdzieś do przedszkola, czy...
Chodzi do przedszkola, no, chodzi, bo ja tutaj jestem z gór tam na Bystrę, do Sióstr Urszulanek tam chodzi do przedszkola.
No to
tam
pięknie,
bardzo
także proszę się nie niepokoić, przy dziecku być pogodną osobą. Dużo miłości dziecku, na pewno jako prababcia, na pewno pani.
Dziękuję
pani
bardzo, kochani, dziękuję.
Wszystkiego,
bardzo
co najlepsze życzymy i pozdrawiamy panią i całą rodzinę.
Kochani, bardzo,
szczęść
dziękuję.
Boże. Szczęść Boże pani.
Mógł zapłać.
No właśnie, to są te niepokoje rodziców. Co będzie dalej? Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tu dzwoni Ania z Gdyni.
Witamy Pani Anię.
Ja dzwonię z takim pytaniem, z takim problemem. Może Panie będą w stanie coś tutaj na to odpowiedzieć. Moja przyjaciółka, która jest w stanie błogosławionym, ja też jestem w stanie błogosławionym, ale akurat nie mam takiego problemu. Ona ma zdiagnozowane, jakby prawdopodobnie dziecko urodzi się z wadą serca. Możliwe, że będzie jakiś zespół genetyczny. I teraz wygląda to tak, że tutaj takim ośrodkiem, który zajmuje się takimi wadami, to jest jakby Akademia Kliniczna w Gdańsku. I problem polega na tym, bo bardzo pocieszyłam się, że usłyszałam, jakby, że ten temat jest poruszany i że coś się dzieje, jeśli chodzi o tę ustawę. Ale w Gdańsku problem jest taki, że te dzieci po prostu się nie rodzą. Na tej zasadzie, że tutaj sytuacja mojej przyjaciółki jest taka, że ona jakby chce dziecko urodzić, ale lekarze nie widzą w ogóle jakby takiej, nie dają jakby kobietom alternatywy. I polega to na tym, że otrzymała taką informację, że owszem, jeżeli będzie potrzebna operacja serca tuż po porodzie, to jeżeli nie będzie zespołu genetycznego, to owszem, lekarze się tego podejmą. Ale jeżeli będzie ten zespół genetyczny, to właściwie dziecko się urodzi i zostanie zostawione po to, żeby umarło.
Nie, proszę pani, nie dzieje się tak.
Lekarza. Czy pani mają w ogóle jakąś, może nie wiem kiedy też ta ustawa wejdzie, czy jakby tym matkom, które, czy na tym etapie, czy będzie jakaś udzielona pomoc na tym etapie właśnie, tym wczesnym, kiedy jeszcze to dziecko się nie narodzi, żeby one w ogóle miały jakby taką opcję. No moja przyjaciółka będzie rodziła w październiku i ja muszę powiedzieć, że ja też jestem no bardzo jakoś tą
proszę pani, halo?
Tak, halo. I ona jest na etapie pogrzebu. I myślę, że nie tylko ona. I tak wygląda sytuacja w Gdańsku, jeśli chodzi o dzieci właśnie z wadami.
Proszę pani, ja nie wiem, czy akurat w Gdańsku, ale zdaje się właśnie, że na północy Polsku, ale chyba w Gdańsku jest, może to zabrzmi tak dość poważnie, ale jest hospicjum perinatalne, gdzie wszystkie matki, które, znaczy wszystkie matki, te matki, które chcą się skontaktować, ale te matki, które są zaniepokojone przebiegiem, rozwojem dzieciątka, mogą się zgłosić i uzyskać nie tylko pomoc fachową, ale też w sensie medyczną, ale też wsparcie. Proszę szukać, no w takich placówek w Polsce jest kilka, a ten program Za życiem, który został ogłoszony w listopadzie 2016 roku, to mówi przede wszystkim o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin. A więc kobiet również w ciąży, która przebiega w sposób no, jakiś taki skomplikowany.
Warto by było chyba też do Ośrodka Pomocy Społecznej się zgłosić, no bo tam też, może to tak zabrzmiało, Ośrodek Pomocy Społecznej, niektórym z nas się jakoś tak źle kojarzy.
Centrum
ale,
Pomocy Rodziny. Tak, do Centrum Pomocy Rodziny.
Rodzinie, czy te ośrodki właśnie są też po to, tam są osoby, które wiedzą, gdzie należy takie osoby, które no, gdzieś ta ciąża nie przebiega prawidłowo, pokierować. I tak jak tutaj pani powiedziała, no z tej ustawy to też wynika.
Na pewno nie jest tak, że lekarze po urodzeniu zostawią dziecko bez pomocy. To nie, bo to tak, nie można tak generalizować. Może gdzieś tam się zdarzyła taka sytuacja i znamy te fakty i jakoś oceniamy no bardzo jednoznacznie, ale przecież to nie jest praktyka. Proszę szukać w internecie, można sprawdzić, wpisać hospicjum perinatalne i naprawdę to, że jest nazwa hospicjum, to jeszcze nic nie znaczy. Tam jest naprawdę zespół specjalistów. Jeżeli w Gdańsku nie ma, to w Warszawie jest na pewno. I mam kontakt z takim, znaczy wiem, jak można się skontaktować. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Mazowieckiego. Słucham audycji.
Witamy pana.
Witam. I słyszałem, jak babcia tutaj się wypowiadała na temat swojego wnuczka czteroletniego.
Prababcia.
Prababcia, prawda?
Tak.
No i tak naprawdę mógłbym bezinteresownie pomóc, tylko nie wiem, w jaki sposób mógłbym to zrobić. Bo już miałem taki przypadek z takim dzieckiem i po prostu udało mi się pomóc. Dlatego mówię tak bezinteresownie, jakby to była taka możliwość.
Ale panie Adamie, bardzo przepraszam, ale nie mamy takiej możliwości. No pani już nie ma pani na antenie.
No tak, szkoda to jest, że jest audycja i właściwie każdy jakieś ma problemy, mówi.
Ale, no ale my panią jakoś uspokoiliśmy i pani dziecko jest pod opieką przedszkola. W przedszkolu są specjaliści. Dziecko jest również dodatkowo pod opieką logopedy, jak słyszeliśmy. Także to nie jest tak, że dziecko rozwija się w sposób zupełnie, no powiedziałabym, naturalistyczny i nie ma żadnej pomocy. Także dziękujemy za dobrą wolę i wszystkiego, co najlepsze. Szczęść Boże Panu. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stanisława z Gdańska.
Witamy Panią.
Ja chciałam właśnie powiedzieć, że hospicjum Dutkiewicza, tam w tym jest też fundacja i też panie zajmują się właśnie takimi trudnymi ciążami.
Oczywiście, tak.
I to jest na Dutkiewicza.
Na jakiej ulicy to jest?
Ja mogę podać telefon no zaraz, nie mogę, bo to nie mam.
Proszę pani.
W komórce, ale hospicjum jest na Dutkiewicza numer 9, także naprawdę tam wpisać.
Ksiądz Dutkiewicz ma już swoją ulicę w Gdańsku?
Proszę?
Czy ksiądz Dutkiewicz ma swoją ulicę w Gdańsku?
Nie, to jest świętej pamięci.
A no właśnie, bo pani powiedziała na Dutkiewicza.
Jest Kopernika.
A no właśnie, dlatego zapytałam.
Nie,
proszę pani.
Ale takie właśnie osoby z takimi trudnościami, że z jakieś zagrożenia, że dziecko urodzi się nieżywe, czy z tym... Właśnie tam jest taki. To wystarczy do hospicjum zadzwonić, a tam zapytać, to skierują panie.
Proszę
może
pani.
Akurat.
Bardzo pani dziękuję, bo potwierdziła pani to, co ja powiedziałam, tylko ja nie wiedziałam, czy to jest przy hospicjum imienia księdza Dutkiewicza, czy w jakimś innym, ale wiedziałam, że tam jest perinatalna pomoc udzielana. Więc bardzo dziękujemy pani za ten głos. Serdecznie dziękujemy. Wystarczy, jeżeli panie wpiszą sobie w internecie hospicjum imienia księdza Dutkiewicza i tam będą wszystkie informacje, skontaktują się pani, która mówiła o swojej przyjaciółce i pomoc jest udzielana. Jest takich placówek w Polsce, jest kilka. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam się do audycji i chciałam
słuchaniu
powiedzieć, które tam mówiły, że tam wnuczek, czy tam ktoś do czwartego roku życia tam mówi pojedyncze słowa. Ja miałam takie przypadki w rodzinie, miałam syna takiego, miałam wnuków, którzy właśnie w ten sposób to było, ale oferowałyśmy to wszystko Matce Boskiej. I Matka Boska nas wysłuchała, teraz mówią bardzo ładnie. I wszystko jest w porządku. Tak, żebym zachęcała te panie, żeby się oddał Matce Bożej, ona nikogo nie opuści. Ja to doświadczyłam. To jest Maria z Południowej Polski.
Dziękujemy pani bardzo. Na pewno ma pani rację, że przy tych wszystkich zabiegach, które czynimy, żeby polepszyć rozwój, czy wesprzeć rozwój naszego dziecka, potrzebna jest jeszcze siła nasza duchowa. Bo tutaj potrzeba dużo siły i modlitwa jest, bardzo nas umacnia i osadza nas w tej rzeczywistości duchowej. Przede wszystkim łączność z Panem Bogiem, z Maryją. To, o czym pani powiedziała, jest bardzo tutaj ważna. Słuchamy Radio Maryja. Halo, słuchamy? Halo.
Szczęść Boże. Maria z Dolnego Śląska.
Witamy Panią.
Ja może, też mam dziecko, wnuka, który 10 lat ma zespołem Aspergera. Tak bym prosiła o audycję na ten temat. Córka wychowuje go sama. Jest, mieszka u mnie. Jakie są incydenty w szkole? Okropnie, a to drzwi kopnie rozwali. Już wołają ją, zabierz go pani przy tego. Mm-hmm. Bardzo, bardzo to przeżyłam. A w domu to już nie przyjechał i kłóci, bije go. Ja nie mogę tego przeżyć. Ja nie wiem, jak z tym dzieckiem opiekować. Jak to się uspokaja, ja mu coś tam dam pokryjomu, nawet jakiś cukierek. To już i dla mnie. To przez mamę, a to przez tego. Jak z tym dzieckiem opiekować? Czy polubownie? Czy naprawdę z krzykiem? Jeździ do psychologa, jeździ przy tego. No mówią, że trzeba go trzymać w ryzach, że trzeba z nim nie ustępować. Nie, to ponad moje siły. Boże, jak on nieraz krzyczy, mamo, nie, nie, to bardzo przeżył. Proszę zrobić jakąś taką audycję. No bym córkę przywołał, jak z takim dzieckiem przywołać? Czy jemu ustępować? Czy pobłażać? Co z takim dzieckiem zrobić? On jest jakiś niepohamowany. W nocy zrywa się, krzyż, bierze jakieś tabletki, już takie coraz to silniejsze mu dają, no, jakieś tam te uspokojenia, takie, że nie wiem. Może, żeby była jakaś taka audycja, żeby jak z tym dzieckiem postępować? Ja tu nie jeżdżę do psychologa, nie wiem, co ten psycholog mówi tej córce. Mówi, że jego trzeba karcić. Nie wiem, ona już tak w nerwice wpadła przez niego. No,
proszę pani, się, halo?
Tak, słucham.
Bo już pani chyba wypowiedziała to, co jest istotne tutaj dla naszej, żebyśmy my jakoś mogły się odnieść. Bardzo pani... No ja serdecznie pani współczuję tej sytuacji, bo przede wszystkim pani nie wie, nie zna pani rozmów, treści rozmów pani córki ze specjalistami. Podejrzewam, że dziecko jest pod opieką specjalistów. Zespół Aspergera jest ciężką przypadłością, która wymaga... Tutaj w Radiu Maria... Tak, w Radiu Maria w tych audycjach wiele razy były audycje na temat autyzmu. Jest to odmiana autyzmu. Może na temat samego Aspergera nie było jeszcze. Być może, że uda się zrobić, ale musi pani wiedzieć, że są określone wymogi wobec dzieci właśnie z określonymi no, niepełnosprawnościami. I trzeba się... Proszę bardzo.
Trzeba być w tak. tej pracy i jeszcze chciałam tylko zapytać, a do jakiej szkoły on chodzi?
Pani nie ma, pani nie ma już na antenie.
No, konsekwencja... Myślę, że jak córka chodzi do specjalistów, to jeżeli pani też opiekuje się wnukiem, to no, sądzę, że obydwie panie powinniście być u tych specjalistów,
właśnie,
żebyście wiedziały, co mówi specjalista, bo to tak no, chyba nie może być, że pani jest tutaj, tak jak pani powiedziała w tej swojej wypowiedzi, że pani się nim zajmuje, a córka jakby przekazuje, jak ma pani się zajmować, ale może specjalista powiedziałby paniom i byście w jakiś...
No, uspokoił, no, tak, żeby ta uspokoił. Linia postępowania tak, wobec dziecka była taka no, sama. Nie może być tak, że pani cukiereczka daje mu.
W stosunku do niego postępowały z nim.
Tak, ja myślę, że w każdym wychowaniu ważne są pewne zasady i ramy, no prawda?
I, tak,
a tutaj i konsekwencja przy całej miłości przecież,
oczywiście,
tak?
Miłość,
a tutaj w przypadku zespołu Aspergera tym bardziej.
To są trudne dzieci, właśnie tak jak pani mówi, z trudnymi zachowaniami.
I zrozumiałe, że
trudno jest czasami zapanować, szczególnie komuś, kogo dziecko dobrze już sobie poznało i wie, na ile sobie może po prostu właśnie z panią jako babcią pozwolić pewnie. I dlatego tak. też tak jest trudne to
pani liczy na to, pani dyrektor, że będzie audycja. Myślę, że gdyby nawet audycja była, bo może być taka audycja tak. oczywiście, to ona na pewno nie uzdrowi tej sytuacji.
No nie da na to,
tutaj jest ważne, co pani dyrektor powiedziała. Dla mnie ważna informacja dla pani, która telefonowała. Poprosić córkę, powiedzieć jej, zajmujemy się dzieckiem we dwie. We dwie. Ty jesteś w pracy, ja jestem może dłuższy czas, nie wiem jaka jest sytuacja, prawda? Ale my musimy mieć tę samą linię postępowania. Dlaczego ja nie mogę pójść, czy ja bym mogła pójść razem z tobą do psychologa, żeby się coś dowiedzieć o tym schorzeniu? Bo żeby wiedzieć, jak postępować, to trzeba mieć też wiedzę określoną, prawda?
Oczywiście.
Także zachęcamy panią, żeby pani jakoś tak spokojnie pani mówiła z dużą emocją, ja to rozumiem. Naprawdę rozumiem.
To są bardzo trudne dzieci, z którymi no, trzeba umieć postępować. Właśnie. Trzeba się tego nauczyć.
Trzeba się nauczyć postępować. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony mówi Iwona, ja dzwonię z Bydgoszczy.
Witamy Panią.
Mam taki problem, bo mam córeczkę 5-letnią, już drugi rok chodzi do przedszkola i się po prostu w ogóle do nikogo nie odzywa, ani słowem. Już dzieci się nawet tak nauczyły, że mówią za nią, bo mówią, przecież ona ta i tak nic nie mówi. I w zasadzie od roku chodzimy do psychoterapeuty. Też od kilku miesięcy zorientowałam się w internecie, wyszukam, że jest coś takiego jak mutyzm wybiórczy. I poszliśmy do psychiatry i faktycznie psychiatra ją co prawda widział przez 5 minut, ale nie wiem, czy żeby nam ułatwić sytuację, po prostu powiedział, że właśnie ona ma ten mutyzm wybiórczy. Z kolei psychoterapeuta zanegował. Raz w tygodniu właśnie ona uczestniczy w takich zajęciach w przedszkolu, że właśnie prywatnie bierzemy tą panią i ona z nią pracuje. No i widzimy jakieś tam postępy małymi kroczkami, ale i tak mi ciężko na to patrzeć, ponieważ no widzę, jak ona się męczy w towarzystwie, że tak powiem, koleżanek. No i w domu normalnie się zachowuje, normalnie się odzywa. Jest po prostu normalną dziewczynką, tylko po prostu jak przychodzi ktoś obcy albo właśnie w przedszkolu, no to ma problemy, żeby w ogóle nawet słowo od siebie wydusić. Ale jest już troszeczkę lepiej, ponieważ pojedyncze słowo zaczyna mówić. No ale mówię, mi się serce kraje, bo nieraz są sytuacje gdzieś na mieście, gdzie ma taki charakter, że się powiedzmy boi wszędzie wchodzić, ma takie lęki też. I
a jakie pytanie do pani dyrektor? Czy ma pani jakieś pytanie? Czy
tak,
to
mam
było...
pytanie, tak, tak, mam pytanie, bo psychoterapeuta właśnie ten mutyzm wybiórczy wykluczył i teraz nie wiem, czy mam dalej właśnie do tego, do jakiejś placówki z mutyzmem się kierować, bo psychoterapeuta zanegował, psychiatra powiedział, że to jest ten mutyzm wybiórczy i chciałam się zapytać, czy ta pani, która się stricte nie zajmuje mutyzmem, czy ona jej pomoże, czy ja mam dalej szukać pomocy. Ona nie jest stricte od mutyzmu, tylko po prostu jest psychoterapeutą.
Wie pani co, no ja jako rodzic, ja bym dalej drążyła
temat,
bo
oczywiście.
No nie jest to normalna sytuacja, kiedy tak jak pani mówi, ale dziecko w domu to, z panią tak, rozmawia. Tak,
wyraźnie mutyzm wybiórczy.
No
tak.
Dla mnie też, no ale no, myślę, że warto by było jeszcze zasięgnąć opinii innych osób.
Innych specjalistów
którzy pani potwierdzili. Może przyjdzie taki moment, kiedy ona się otworzy i zacznie mówić.
A jeszcze chciałam się zapytać, bo jeszcze teraz ostatnio jest na fali ten temat, bo też już gdzieś dzwoniłam, integracja sensoryczna. To możliwe, że ona to niemówienie po prostu może być gdzieś tutaj w tej działce leżeć? Że ta integracja sensoryczna...
Trudno.
To są emocjonalne sprawy raczej, prawda?
No to właśnie, to są emocje, no. To jest jakiś taki gdzieś tam blokada, która jest w dziecku. Także no ale spróbować można wszystkiego i na pewno integracja sensoryczna, jeżeli by pani skorzystała, to też ta terapia też nie zaszkodzi, ale może też pomóc w innych sferach, a może akurat te ćwiczenia, które dobry terapeuta
tak,
dla niej zastosuje, będą właśnie tym momentem, kiedy ona zacznie się
odzywać. Więc proszę szukać pomocy jeszcze w innym miejscu. Pozdrawiamy panią serdecznie. Pozdrawiam. Przepraszam, ale musimy kończyć nasz program. Pani dyrektor, dziękuję bardzo.
Ja również.
Za obecność. Jak już zaczniecie działać i będziecie mieli jakieś doświadczenia,
tak, to chętnie przyjdziemy.
To bardzo proszę.
Właśnie.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych gościliśmy panią Alicję Golon, która jest dyrektorem Szkoły Specjalnej nr 19 w Toruniu. Mówiliśmy o programie Za życiem w kontekście szkoły. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję radiosłuchaczom za uwagę, tym z Państwa, którzy telefonowali do nas, dzielili się swoimi niepokojami. Dziękuję ojcu Witoldowi za realizację programu, a za tydzień zapraszam na spotkanie z księdzem doktorem Wojciechem Bartoszkiem z Apostolstwa Chorych. Będziemy mówić o opiece i z panią pielęgniarką. Będziemy mówić o opiece duchowej i pielęgnacyjnej nad osobami starszymi w domach, w ich środowiskach. Serdecznie zapraszam. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Szczęść Boże. Żegna się Barbara Momot.